Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, Anna Pawlak, kandydatka do Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości z okręgu nr 41 obejmującego Szczecin, jest moim dzisiejszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jest Pani prawnikiem, socjologiem, ekonomistą, a także osobą z doświadczeniem w sektorze funduszy unijnych. Rodzi się pytanie, skąd decyzja o kandydowaniu do Sejmu?
Pani redaktor, moje doświadczenie zawodowe, duży bagaż doświadczeń zawodowych, bo przede wszystkim wspieram biznes, ale także też inne grupy społeczne poprzez czy realizację projektów unijnych, czy też poprzez swoje działania wolontariackie. Dodatkowo moje gruntowne wykształcenie, bo tak jak pani wspomniała, jestem prawnikiem, socjologiem, ekonomistą, spowodowało, że zaczęłam myśleć, że czas to po prostu wykorzystać na rzecz rozwoju całego kraju.
A nie przeraża pani kampania wyborcza i swoiste targowisko wyborczych obietnic i zasług poszczególnych ugrupowań?
Pani redaktor, ja bym tego w ten sposób nie interpretowała. Przede wszystkim ważne jest to, że jednak znajdują się w naszym społeczeństwie ludzie, którzy chcą działać na rzecz innych. To jest niezwykle ważne, bo pewnie, że łatwiej jest siedzieć i krytykować. To jest bardzo łatwe. Łatwo jest również popaść faktycznie w takiej obiecanki cecanki. Ale niezwykle ważne jest, aby to wyborcy stawiali na ludzi, którzy są kompetentni, merytoryczni.
A wierzy pani, że polityka oparta na dialogu i porozumieniu jest możliwa?
Jak najbardziej, dlatego też moje hasło wyborcze jest łączyć przez dialog.
Dziś mocno pani pracuje w tej kampanii wyborczej. Rozumiem, że z nadzieją na sukces.
Oczywiście, że tak.
A kto jest pani największym konkurentem, nie tylko z listy Prawa i Sprawiedliwości?
Nie rozpatruję, absolutnie to nie ja decyduję, kto jest konkurentem, kto nie. Przede wszystkim proszę pamiętać, że to w sposób świadomy dokonują wyborcy. Ja nie wierzę w żadne sondaże, ja nie wierzę w żadne banery, wielkość banerów i inne elementy. Uważam, że tak naprawdę to decyzje podejmują świadomie wyborcy. I to oni właśnie przy urnach podejmują decyzję, na kogo postawią i komu zaufają.
Zapytam jeszcze tak, dotychczas wyborcy Prawa i Sprawiedliwości głosowali na posła, czy kandydata na posła ze Stargardu. Czy nie obawia się pani, że start dwóch osób z regionu może spowodować, że te głosy jednak się rozdzielą i będzie dość trudno uzyskać któremuś z państwa na przykład mandat?
Nie rozpatrywałabym tego absolutnie w ten sposób. Raczej postawienie dwóch kandydatów na liście na powiat stargardzki świadczy tylko o tym, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno i poważnie traktuje ten region. Jednak poseł jest na wyższej pozycji, ja mam 18 pozycję, mamy zupełnie inne grupy też wsparcia, tak, do których docieramy. To są odmienne. Ja mocno stawiam na kwestie społeczne. Moja empatyczna taka cecha, też ta komunikatywność pozwala mi dotrzeć do zupełnie innych grup odbiorców i raczej to przełoży się, nie raczej, jestem przekonana o tym, że właśnie postawienie na dwie osoby może przełożyć się, że wzrośnie nam ilość mandatów poselskich tutaj właśnie w powiecie stargardzkim.
Powiedziała pani o ważności tego regionu z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości, ale także pani jako kandydatki. W takim razie, jakie są te najważniejsze z pani perspektywy sprawy Pomorza Zachodniego, czy też powiatu stargardzkiego? Na co powinniśmy tutaj szczególną uwagę zwrócić
Przede wszystkim niezwykle ważne jest to, że jeżeli jesteśmy wybierani na posła, to musimy pamiętać, że jesteśmy wybierani jako osoby odpowiedzialne za rozwój całego kraju. Ale nie wolno nam nigdy zapominać regionu, z których pochodzimy. I w przypadku Pomorza Zachodniego to, co widzę jako taką pilną sprawę, to modernizację i rozbudowę naszego lotniska Szczecin-Goleniów, włącznie z tym portem pasażerskim.
Jakby sprawa jest już przesądzona. Przedwczoraj Mateusz Morawiecki był gościem w porcie lotniczym i mówił o rozwoju lotniska.
Ale trzeba dopilnować, żeby to jak najszybciej zostało zrealizowane. Inną niezwykle ważną również rzeczą jest rozbudowa droga S10 łącząca Szczecin-Wołomin, czy też S11, droga łącząca zachodniopomorskie ze Śląskiem. Również ważne jest dopilnowanie, aby obwodnice powstawały. Tutaj w Stargardzie samym przydałaby się przecież obwodnica północ.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowiada teraz 100 obwodnic.
Tak, i ważne jest, żeby właśnie obwodnica północ Stargardu była zrealizowana. To jest niezwykle ważne. Oczywiście proszę pamiętać, że rząd sam nic nie zrobi. Musi być silne współdziałanie rządu z samorządem. I to właśnie posłowie powinni o tym pamiętać. Cały czas konsultując wszelkie jakieś decyzje i opracowując plany, żeby jednak ta przebiegała bardzo pozytywnie współpraca rządu z samorządem i też innymi grupami.
Mówiła Pani o tej sferze społecznej. Czy programy społeczne Pani zdaniem realizowane przez partię rządzącą nie powodują jednak dezaktywizacji zawodowej kobiet?
Nie, zupełnie są inne. Są pewne elementy, które na przykład mogą powodować, ale na pewno nie są to programy społeczne, bo wczoraj na przykład zadzwoniła do mnie pani, która skończyła policjalne studia i powiedziała: Pani Aniu, ja bym bardzo chciała pójść do pracy, chciałabym odbyć staż. Zrobiła studia policjalne farmaceutyczne. I co się okazuje? Musi odbyć 2-letni staż. Na tym stażu otrzyma wynagrodzenie minimalne. Przez 2 lata. Matka, dzieci i niestety nie mieszka w mieście. Mieszka w małej wioseczce.
Czyli musi dojeżdżać.
Koszty dojazdu są drastycznie wysokie. I to nie jest tak, że dawanie jakiejkolwiek pomocy finansowej w sensie społecznej 500+ powoduje, że jej się nie chce. Nie, ona po prostu fizycznie nie ma możliwości. Poza tym też pojawia
się... Ale często przedsiębiorcy narzekają, że nie ma rąk do pracy, że te programy spowodowały, że ludziom się po prostu nie opłaca iść do pracy.
To znaczy, ja bym tutaj inaczej troszkę spojrzała. Proszę spojrzeć na nasz region, który niestety z uwarunkowań historycznych, no niestety cierpimy na deficyt ludności. Ważnym jest, mój kolega ostatnio był w kinie, ponoć tutaj w Stargardzie pojawiła się reklama, że Stargard zaprasza...
Stargard Vita, kampania Stargard Vita, miasta.
Tak, dokładnie, kampania miasta. Uważam, to jest bardzo dobry kierunek, faktycznie zapraszania. Trzeba postawić na budowę mieszkań i tutaj niezwykle ważne jest właśnie współdziałanie rządu z samorządem, żeby powstawały nowe mieszkania, przyciąganie ludzi, nowe inwestycje, bo to jest gwarancją, że ten kapitał ludzki po prostu pojawi się na tych ziemiach i nie będzie brakowało rąk do pracy.
A jakie potrzeby sygnalizują mieszkańcy regionu, kiedy spotyka się Pani z nimi podczas objazdu po miastach, wioskach i miasteczkach?
Właściwie te, które zostały potrzeby uwzględnione w programie rządowym Prawa i Sprawiedliwości, to one potwierdzają tą diagnozę potrzeb, która została już wcześniej zidentyfikowana. Połączenia lokalne, to jest niezwykle ważne. Innym takim trudnością są też właśnie, że w przypadku przedsiębiorców, że dobrze byłoby, aby też były obwodnice nie tylko drogowe, ale obwodnice też kolejowe. Bardzo ważny jest też element zatłoczenia miast. Muszę powiedzieć, że sama krążyłam tutaj 40 prawie minut, żeby znaleźć miejsce parkingowe.
Czyli namawiamy do korzystania z komunikacji miejskiej?
Też i budowanie obwodnic, to jest niezwykle ważne, bo wtedy wyprowadzimy stąd istotny ten ruch, który tamuje przepływowość. No a zatem też idą też podniesienie jakości życia mieszkańców, tak? Szybsze dotarcie z jednego miejsca do drugiego, czy też czyste powietrze i wiele ważnych innych aspektów.
Jest Pani wolontariuszem, o czym wspomniałyśmy na samym początku naszej rozmowy. Jakie potrzeby Pani zauważa w tej sferze społecznej czy socjalnej, jeżeli chodzi o mieszkańców, powiedzmy, terenów czy obszarów wiejskich?
Ja sama wywodzę się z obszaru popegeerowskiego, tak? Ja wywodzę się ze wsi, z Dolic. I muszę powiedzieć, że ta grupa, ten obszar jest i mieszkańcy mi są najbardziej bliscy z uwagi na to, że wiem, jak różnice edukacyjne powodowały niestety trudności w starcie życiowym czy na rynku. Niewątpliwie trzeba też pochylić się nad kobietami, które pracowały w PGR-ach. One pracowały, miały dzieci, godziły pracę z wychowaniem dzieci, a jednak te emerytury są w dalszym ciągu bardzo niskie. Jest dużo do zrobienia również w zakresie właśnie...
Opieki nad dziećmi na przykład, dostępu do opieki nad dziećmi.
To jest niestety bolesny problem, bo nawet jeżeli kobieta chciałaby ze wsi pójść do miasta i pracować, to dojazd to jest jedna kwestia, a druga, z kim pozostawi dziecko, tak? Nie ma żłobków, nie ma przedszkoli, są czasami tylko od którejś do którejś godziny otwarte. I to powoduje, że trudno zostawić dziecko pod opieką kogoś, jechać do pracy, wrócić z powrotem i godzić jedno i drugie życie. Jednak tam ludziom, którzy mieszkamy w mieście, jest o wiele łatwiej w wielu tak kwestiach.
Rozmawiamy o kwestiach społecznych, o tym, co ludzkie, to, co jest nam bliskie. Kwestią taką dyskusyjną, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, są wszelkiego rodzaju marsze równości, demonstrowanie prawa do swojego wyboru, do swoich decyzji. Jak Pani się odnosi do tych kwestii? Czy ludzie mają prawo, mogą, powinni wychodzić i manifestować swoje poglądy?
Pani redaktor, po pierwsze musimy powiedzieć sobie jasno, że związek mężczyzny z mężczyzną czy kobiety z kobietą nie jest to związek nielegalny. Tak samo jak kobiety z mężczyzną, która żyje bez ślubu, tak? Czy trzeba to demonstrować, że jestem w takim czy innym związku? Nie. Myślę, że nie ma potrzeby, żeby demonstrować to i pokazywać to. Natomiast jedno, co powinniśmy wszyscy jako ludzie, mieć szacunek, tolerancję do tych osób. Każdy z nas ma prawo, no, jeżeli decyduje się na taką intymną relację, to jest jego sprawa.
Patrząc czasami na komentarze, które pojawiają się w ustach polityków Prawa i Sprawiedliwości, nierzadko wydaje się, że właśnie tego szacunku brakuje. Nie uważa pani?
Pewnie pani redaktor odnosi się do sytuacji,
poprzednich sytuacji, marszy w Białymstoku i tak dalej,
LGBT. Tej sytuacji, którą miał w Szczecinie, dotyczącą jednego z naszych na listach, tak, kolegów, który powiedział, że przeprowadzi dezynfekcję ulic. No, pani redaktor, przykre to jest. Nie potrafię znaleźć uzasadnienia dla takiego zachowania. Może na karb, że nie ma dzieci. Ja może na karb tego, że jest zmęczony. Aczkolwiek trudno. Mam nadzieję, że przeprosił. Jeżeli on nie przeprosił za te słowa, no to ja osobiście przepraszam wszystkich, którzy dotknięci zostali tą wypowiedzią. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji. Powiem pani, może tego, że jestem matką, mam syna. Syn ma 10 lat. Ja nie wiem, pani redaktor, jaka będzie jego decyzja. Czy on się zdecyduje na związek z mężczyzną, czy on się zdecyduje na związek z kobietą. Ale wiem jedno, dzisiaj, że będę go tak samo kochała. I to nic nie zmieni.
Proszę powiedzieć, z pani perspektywy, co w Polsce w pierwszej kolejności, patrząc tak globalnie, powinno się zmienić?
Wczoraj zostało ogłoszone pierwsze dni rządu, tak?
Pierwsze
100 dni rządu, w jakim kierunku pójdzie. Jedną z takich potrzeb to na pewno jest profilaktyka zdrowia, która musi zostać podjęta, bo nasze społeczeństwo no niestety choruje, mamy wiele chorób. Innym takim ważnym aspektem jest podjęcie w zakresie przedsiębiorczości.
Odnośnie przedsiębiorczości, to, że Polacy powinni zarabiać więcej, wydaje się oczywiste, jeśli patrzymy na średnie europejskie. Jakie jednak skutki może mieć dla przedsiębiorców, i pytam panią tutaj jako ekonomistę, może mieć wprowadzenie pensji minimalnej na poziomie najpierw 2600, docelowo 4000 zł brutto?
Pani redaktor, chyba muszę najpierw odnieść się tutaj do takiego bzdurnego troszeczkę poglądu, który prawdopodobnie jest efektem takiego mema chodzącego po necie, gdzie 4000 brutto równa się 40 zł za chleb. Proszę mi wskazać jakiegokolwiek piekarza, który zarabia najniższą krajową. Prawda jest taka, że to jest zawód niszowy. Większość piekarni to są piekarni, który proces produkcji jest automatyzowany. Przecież patrząc niedaleko, bo w Niemczech mamy również, mamy dużo wyższe minimalną pensję, mamy produkty, które są w Lidlu i są niejednokrotnie tańsze i chleb nie kosztuje 40 zł. A pozwolę sobie na taką dygresję, że jakby nie patrząc, nasz gospodarka wzrosła 5,1% w 2018 roku. Zostaliśmy zakwalifikowani do jednej z 25 najlepiej rozwijających się gospodarek w świecie. I problem jest tego, pozwoli pani redaktor, problem jest tego typu, że u nas to nie jest kwestia podnoszenia płacy, że to jest jakiś problem, dlatego że mało kiedy, nawet jeżeli przedsiębiorcy są w stanie podnieść płacę, robią to automatycznie. Przychodzą do pracownika i mówią, słuchaj, długo pracujesz u mnie, chcę ci podnieść pracę, dostajesz podwyżkę. To jest najczęściej proces odwrotny. To pracownik musi iść zapytać się o podniesienie płacy.
Ale tutaj, kiedy rozmawiamy o tej pensji minimalnej, to jakby automatycznie wydaje się, że wtedy muszą wzrosnąć te pensje średnie. I tutaj rodzi się pytanie i obawa ze strony tych małych, średnich przedsiębiorców, którzy za wzrostem pensji będą musieli ponieść koszty dodatkowych czy wyższych składek, na przykład na ubezpieczenia zdrowotne, bo jakby to się ściśle łączy.
Zostało wprowadzone dużo udogodnień. Tak? Przede wszystkim, co jest istotne, że model polski ma się opierać na gospodarce innowacyjnej i ma konkurować właśnie przez innowacje, a nie przez tanią siłę roboczą.
Czy firmy w Polsce stać na to, aby dostosowywać swoje procesy technologiczne
do najnowszych rozwiązań? Pracuję w Banku Gospodarstwa Krajowego, wdrażamy projekt Jeremy i widzę, zauważam z roku na rok, to już jest druga perspektywa, na co idą środki, na co biorą pożyczki przedsiębiorcy. Biorą przede wszystkim faktycznie na rozwiązania innowacyjne, mocno inwestują w swoje zakłady pracy, rozbudowę, przebudowę, również nowe linie technologiczne. To jest bardzo takie zjawisko, no, które wzmacnia się.
Czy jesteśmy konkurencyjni na rynku europejskim?
Zaczynamy być bardzo konkurencyjni i ważne jest, że zaczynamy być konkurencyjni właśnie poprzez innowacyjność, a nie poprzez tanią siłę roboczą.
W jakim kierunku powinna więc zmierzać polska gospodarka?
Przede wszystkim wzrostu konkurencyjności powinniśmy opierać, wzrost gospodarczy powinien opierać się na wzroście nie tylko konsumpcji, nie tylko na wzroście eksportu, ale właśnie też innowacyjności. I ważne, żeby te innowacje, inwestycje, które będą, żeby one były długofalowe. To jest niezwykle ważne. Oczywiście połączone również z budową kapitału polskiego i połączone również z solidaryzmem społecznym. Niezwykle ważne jest, aby państwo jednak odgrywało taką rolę państwa aktywnego, żeby nie było stróżem nocnym, bo to często jest tak, że mówi się, że państwo ma być takim, ma w ogóle nie pomagać słabszym. Powinno jak najbardziej, powinno wyciągać dłoń do tych potrzebujących. To jest ważne.
Czy idąc za słowami Grzegorza Schetyny, lidera Platformy Obywatelskiej, który mówi o nadciągającym kryzysie, powinniśmy się bać?
Nie, bo kryzys, który był wcześniej, pokazał, że na przykład model anglosaski nie poradził sobie z nierównościami społecznymi. Model francuski nie poradził sobie znowu z konkurencyjnością gospodarczą, a model polski to jest zupełnie inny model. To jest model, tak jak powiedziałam wcześniej, łączący solidaryzm społeczny z budową proeksportową i inwestycyjną gospodarką i także kapitałem polskim. Nie może być tak, że...
Czyli to będzie raczej zatrzymanie tego obecnego boomu niż taki prawdziwy kryzys gospodarczy. Czy pani zdaniem?
Ważne jest właśnie, żeby nie doszło do kryzysu, ważne jest to, żeby jedna gospodarki globalne miała swój kapitał narodowościowy. Wierzę, że wszystkie działania, które podejmujemy jako Prawo i Sprawiedliwość, tą strategię, która jest no, daleko wychodząca, pozwoli na uniknięcie, gdyby pojawił się kryzys, na uniknięcie właśnie jakichś dramatycznych dla nas skutków.
Jak pani widzi siebie jako posła?
Co pani ma, redaktor, dokładnie na myśli?
W jaki sposób i czy uda się pani odnaleźć w tym świecie, w dużym świecie politycznym i jak te działania i czy rzeczywiście wierzy pani, że te działania można przenieść na ten rynek lokalny?
Pani redaktor, ponieważ mam już doświadczenie i wiem, że jestem osobą rzetelną, merytoryczną i kompetentną, mam szerokie spektrum i szerokie doświadczenie w wielu dziedzinach, jestem przekonana, że będę godnie reprezentowała zarówno region, jak i nasz kraj.
To kończąc naszą rozmowę, proszę powiedzieć, co powinno zdecydować o tym, aby właśnie na panią 13 października oddać swój głos.
Znaczy jestem zwolennikiem budowania mostów, a nie ich burzenia. Nie zgadzam się na politykę brutalną, nie zgadzam się na politykę uderzenia ad personam. Uważam, że politycy powinni zachować wysoką kulturę osobistą, że nawet w prywatnych rozmowach nie powinni absolutnie
Odnosi się pani tutaj między innymi do ujawnionych nagrań z Sławomira Neumanna?
Wie pani, taka tendencja jest, że co kampania wyborcza, to niestety trudno, ale pojawiają się taśmy, tak? I to jest taka obopólna broń. Natomiast, dwusieczna broń, natomiast przykre jest to, że takie zjawiska występują i ja bym tego nie rzucała na całość partii, bo sama osobiście nie chciałabym ponosić za niewłaściwe zachowania polityków i żeby rzutowały mojej partii czy innej partii, żeby rzutowały to na mnie jako na moją osobę.
Powinna być odpowiedzialność ponoszona personalnie.
Zdecydowanie za zachowanie. Tak. Powinien każdy uderzyć się w swoje sumienie i powiedzieć, czy ja na pewno jestem tą właściwą osobą i właściwie reprezentuję interesy osób. To jest służba i tutaj proszę pamiętać, że będąc posłem trzeba się wyzbyć jakiegokolwiek egoizmu. To powinna być misyjność, a nie myślenie tylko o swoich własnych interesach.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem była Anna Pawlak, kandydatka do Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości z Okręgu Szczecińskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również za rozmowę.